Gościem audycji jest profesor Piotr Kuna, naukowiec, lekarz może przede wszystkim i też dyrektor Łódzkiego Szpitala imienia Barlickiego. Dobry wieczór, panie dyrektorze.
Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór państwu.
Porozmawiamy dziś dość ogólnie, nazwałabym to tematem starzenia się społeczeństwa. Tu jest wiele różnych aspektów, ale może zacznijmy od aspektu medycznego, bo pewnie ten wątek jest panu profesorowi najbliższy. Jakie wyzwania przed polskim społeczeństwem w tej chwili stoją?
Szanowni państwo, jesteśmy w Radio Łódź i tak naprawdę to miasto jest najbliższe mojemu sercu. Tutaj pracuję, tutaj leczę swoich pacjentów i znam problemy tego miasta. Podobnie jak w całej Europie, w Polsce, a szczególnie w Łodzi, odsetek ludzi w podeszłym wieku to są osoby po 60 roku życia, ponieważ zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia starość to jest dopiero po 75 roku życia, czyli wiek podeszły, po 60 roku życia, to jest coraz większa grupa społeczeństwa. W Łodzi jest odsetkowo ta grupa największa w Polsce.
A będzie jeszcze liczniejsza, na pewno.
Będzie jeszcze liczniejsza. Potrzeby tych osób, które przekraczają 60 rok życia, można podzielić na wiele różnych obszarów. Są to potrzeby zdrowotne, ale są to również potrzeby społeczne, czyli socjalizacji, rodziny, znajomych, wspólnych towarzyszy do rozmów, do spędzania wspólnego czasu. Potrzeby socjalne. Wiele z tych osób niestety ma niskie dochody i nie jest w stanie się utrzymać samodzielnie. Potrzeby mieszkaniowe. I miasto, które posiada tak dużą populację tych osób, powinno się w taki sposób zmieniać, żeby spełniać oczekiwania tych mieszkańców. Na całym świecie powstaje wprost biznes tak zwany emerytalny. Innymi słowy.
Srebrny biznes.
Srebrny biznes. To jest znakomity biznes. Tego żyje wiele miejsc na świecie, jak chociażby Floryda, już nie wspominając o Arizonie. W Europie z tego żyje przede wszystkim Hiszpania, Majorka, Wyspy Kanaryjskie. Po prostu osoby w podeszłym wieku w pewnym momencie sprzedają swoje mieszkania, domy, przeprowadzają się w miejsca, gdzie jest tańsze życie, a jednocześnie mają dobry dostęp do opieki zdrowotnej, dostęp do edukacji, dostęp do świeżego powietrza, do miejsc, gdzie mogą spacerować, gdzie się spotykać. I można to zrobić wszędzie na świecie, nawet w Łodzi.
A takie miejsca powoli też powstają w Polsce, między innymi we Wrocławiu. Oglądałam zdjęcia takiego specjalnego kompleksu, w którym są apartamenty dla seniorów, ale to są apartamenty pod szczególnym nadzorem i opieką pielęgniarki, lekarza. Tam są również miejsca na różne imprezy, tam są opiekunowie, którzy zawożą seniora do kina, do teatru, na zakupy, ale takich miejsc jest niewiele. Skoro jest tyle wyzwań, to w jakim my w zasadzie jesteśmy punkcie dopiero, panie profesorze?
No, my jesteśmy pod tym względem daleko, daleko za przede wszystkim krajami skandynawskimi, gdzie ten model panuje od wielu lat i ten model wcale nie wymaga od tego, żeby ludzie starsi rezygnowali z pracy, czy rezygnowali ze swoich hobby, przyzwyczajeń. Wprost przeciwnie. Tam się zachęca po pierwsze ludzi do tego, żeby jak najdłużej pracowali. Tam się wprost mówi o tym, że starzenie nie musi się wiązać z chorobą. Starzenie powinno być zdrowe. Czyli czy ludzie powinni być w pełni sprawni, zdrowi? Dlaczego mają mieć mięśni? Niech mają mięśnie. Mają mieć dostęp do siłowni, do basenów, do wszystkich rodzajów sportów, jakie ewentualnie kochają, lubią lub chcą uprawiać. W Polsce my sprowadzamy często starość do tego, że od razu to musi być szpital, pielęgniarka i Bóg wie jeszcze co, a tak naprawdę ja chciałbym sprowadzać starość do tego, że człowiek ma więcej wolnego czasu i nareszcie się może poświęcić swoim pasjom.
Jeżeli chodzi o opiekę medyczną, to jest temat panu z całą pewnością bliski. Jak wygląda w tej chwili opieka nad seniorami? Czy my ten polski system ochrony zdrowia zaczynamy powoli dostosowywać do potrzeb osób starszych?
Nie, polski system ochrony zdrowia nie jest dostosowany dla osób w wieku podeszłym. Natomiast proszę pamiętać, że siłą rzeczy 75% środków wydawanych na ochronę zdrowia trafia do tej grupy społecznej. Mamy jakby różne modele starzenia się. Jednym z takich modeli jest to, że po prostu żyjemy, czujemy się świetnie i nagle osiągamy pewien wiek, damy na to 80 lat i w ciągu pół roku coś się dzieje złego, umieramy. I przez te pół roku często większość czasu spędzamy w szpitalach, gdzie pojawiają się kolejne choroby, tak jak klocki domina, które się nawzajem przewracają. Inny model to jest taki, że chorujemy przez wiele, wiele lat, nasze zdrowie stopniowo podupada. Wbrew pozorom wcale ci ludzie nie żyją o wiele krócej, to jest zaledwie o 2-3 lata krócej. I jakby pojawia się niepełnosprawność, która często wyprzedza odejście z tego świata o kilka lat. I te osoby, wbrew pozorom, są najbardziej absorbujące, dlatego że ich jakby potrzeby zdrowotne trwają przez 20-30 lat i one kosztują system najwięcej. Więc nam by bardzo zależało na tym, żeby nasi bracia, siostry, sąsiedzi, rodzice zachowali jak najdłużej pełnię sił, pełnię zdrowia, byli samodzielni i żeby rzeczywiście, jeżeli ta choroba jest, to żeby to już było w jak najpóźniejszym okresie ich życia.
A rzeczywistość wygląda bardzo różnie. U pana w szpitalu też jest wiele starszych osób, samotnych osób, które nie są w stanie same się sobą zaopiekować i nagle się okazuje, że system jest bezradny. Nie bardzo wiadomo nawet, co z takimi pacjentami zrobić.
No system jest bezradny, dlatego że w Polsce ochrona zdrowia i szpitale spełniają bardzo wiele ról, do których nie są wcale powołane. Kwestia opieki socjalnej, opieki społecznej, zapewnienia komuś czasami po prostu ciepłego posiłku, napojenia. Niestety w Polsce, to ja nie mówię, że jest za mało pieniędzy, ale to organizacja całej opieki i to nie jest tylko odpowiedzialność ministra zdrowia czy szpitali. To jest tak naprawdę odpowiedzialność całego społeczeństwa. Ja powiem, że podróżując czasami po świecie, podziwiam na przykład model azjatycki. Ostatnio byłem, miałem wykłady w Singapurze, rozmawiam z profesorem światowej klasy i on przez 25 lat mieszkał w Anglii. Skończył studia w Anglii, tam pracował, tam uzyskał tytuł profesora, wybitny naukowiec, lekarz. Po 25 latach wrócił razem z rodziną, z żoną, z dziećmi do Singapuru. I pytam go się, dlaczego? Przecież w Anglii byłeś w Cambridge, było tak dobrze. Mówi, słuchaj, moi rodzice się starzeją i potrzebują opieki. I my mamy powinność, że jak rodzice nas potrzebują, to my wracamy i opiekujemy się tak samo, jak oni się nami opiekowali, kiedy my byliśmy dziećmi. I ta filozofia jest widoczna w całej Azji. To są Chiny, Japonia, Korea, Malezja, Tajlandia. To jest normalne, że dzieci się opiekują w pewnym momencie swoimi rodzicami. W Polsce niestety te związki rodzinne całkowicie się rozpadły.
Wbrew pozorom, prawda? Bo wydawałoby się, że rodzina dla Polaków jest bardzo ważna. Ale większość osób po 60, po 70 mieszka samotnie w Polsce. I z opieką bywa różnie. Pan mówi, że to nie jest tylko kwestia pieniędzy, ale takie leczenie szpitalne, kiedy to pacjent wcale nie potrzebuje już leczenia szpitalnego, jest przecież dużo droższe.
Tak, ale to jest system, który by trzeba było naprawiać tak naprawdę odgórnie. Proszę zrozumieć, że te nasze oddolne inicjatywy w państwie, które jest bardzo scentralizowane, tak jak Polska, po prostu rozbijają się o mur obojętności, braku zrozumienia. Takim przykładem jest Izrael, gdzie kiedyś był podobny model do modelu polskiego, gdzie nadal rodzina jest najważniejszą komórką społeczną, ale w pewnym momencie zdano sobie sprawę, że Izrael sobie nie poradzi z dużą liczbą starszych osób i rozdzielił szpitale na tak zwane jakby szpitale czy ośrodki, gdzie leczy się osoby przewlekłe chore, które tak naprawdę, mówię, potrzebują minimalnej opieki, w sensie podania ciepłego posiłku, podania kroplówki, napojenia.
Opieki, nie leczenia.
I na szpitale ostre, które leczą, że tam te choroby, gdzie można pomóc. I to zostało totalnie oddzielone. I dzisiaj powiem, liczba łóżek szpitalnych w Izraelu jest najmniejsza na świecie, tych prawdziwych. Najmniejsza. System jest niezwykle wydolny, świetnie sobie radzi, zostało to genialnie zorganizowane. Czyli można takie rzeczy zrobić. Oczywiście Izrael jest państwem wielokrotnie mniejszym od Polski. Być może to było łatwiejsze. Podobne systemy funkcjonują w Finlandii, w Norwegii, w Szwecji, ale to są z kolei kraje bardzo bogate, które było stać na zmianę takiego systemu. Ale wtedy, kiedy Izrael to robił, wcale nie był bogatszy od Polski. Byliśmy na podobnym etapie rozwoju. Czyli gdyby sięgnąć po tamte rozwiązania i organizacje, i wdrożyć je w Polsce, być może by nam też się udało.
No ale jak mówię, to nie jest kwestia też pieniędzy, bo gdyby powstało więcej takich ośrodków, oddziałów opiekuńczo-leczniczych, to byłoby to taniej i lepiej też dla pacjentów. Miało tak u nas być.
Panie redaktor, ja jeszcze raz podkreślam, że zdrowe starzenie się i w ogóle opieka nad osobami w wieku podeszłym i starszym to jest powinność nas wszystkich. I nie tylko Ministerstwa Zdrowia, ale również można zacząć od szkoły, gdzie dzieci powinny być edukowane, w jaki sposób zdrowo żyć, gdzie powinien być sport jako jeden z głównych elementów wypracowania dobrego zdrowia, utrzymania go, gdzie potem w trakcie aktywnego życia zawodowego powinno jednak się promować to, że pracownik znajduje czas na dbanie o własne zdrowie. Powinno się walczyć z różnego rodzaju patologiami, ale w sposób mądry. Nie na zasadzie zakazu więzienia, ale na zasadzie dopuszczenia tego, co jest niegroźne i tolerowania pewnych niegroźnych zachowań. Tak się dzieje w tej chwili na całym świecie. Natomiast oczywiście edukacji ludzi, żeby nie robili rzeczy, które ich zabijają. Łódź jest miastem szczególnym, dlatego że jest to miasto po pierwsze biedne. I bądźmy szczerzy, to jest jedno z biedniejszych miast w Polsce. Po drugie miało złą historię, wiele lat zaborów, przecież to była ciężka praca robotników. Proszę pamiętać, że dopiero pierwszy prezydent Rzewski zaczął budować w Łodzi kanalizację i to było raptem niecałe 100 lat temu. Także wcześniej były rynsztoki wszędzie. Potem mieliśmy okres, kiedy Polska się odbudowywała, potem okres wojny i okres socjalizmu. To miasto nie miało nigdy szczęścia. Tutaj ludzie bardzo ciężko pracowali, ale moim zdaniem nigdy nie dostawali wynagrodzeń za swoją pracę, tak jak na to zasługiwali, bo te pieniądze szły a to na odbudowę Warszawy, a to na budowę innych miejsc, a to na cele obronne, cele wyższe. To miasto pozostawało koszmarnie zaniedbane przez dziesiątki lat. I dzisiaj, kiedy się porównujemy do Poznania, do Warszawy, Katowic, Gdańska, no niestety to wszystko widać. I to są po prostu dziesiątki lat braku dofinansowania, braku odpowiedniej edukacji i braku po prostu dbałości przez, powiem w ten sposób, przez polityków, różnej maści polityków, o mieszkańców tego miasta. Tylko się od nich oczekiwało i brało, natomiast nikt nie chciał stworzyć dla nich odpowiedniej infrastruktury, żeby chociażby zdrowo żyli.
My za chwilkę do naszej rozmowy wrócimy. Zapraszam na krótką przerwę.